Dzisiaj wieczorem jesteśmy tutaj między nami, między sobą i mamy nadzieję, że Pan jest także między nami i to jest tym najważniejszym. Gdybyśmy tylko my tutaj byli, a On nie, wtedy moglibyśmy wszyscy pójść do domu. Gdybyśmy tej pewności, tej świadomości nie przynosili sobą, że On jest obecny, czy wielu, czy mało, On mówi, gdzie dwóch albo trzech jest zgromadzonych w moim imieniu, tam jestem pomiędzy nimi. I ta obietnica, którą On dał, tą wypełnia. I my jesteśmy tutaj w Jego imieniu, z bojaźnią, przed Jego Słowem zgromadzeni. Już dość często mówiliśmy, że wszyscy, którzy Boga uwielbiają i czczą nie tylko ustami, ale z sercem, ci wierzą w Jego Słowo. Bóg nie jest do rozdzielenia z Jego Słowem. On i Jego Słowo są jednym. I gdy my chcemy stać się jednym z Bogiem, wtedy musimy z Jego Słowem się zgadzać. I w tym momencie, gdy my się zgadzamy z Jego Słowem, wtedy przejmuje odpowiedzialność za nas. I tak jak słyszeliśmy, nic nie może nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. My wiemy, że Słowo Boże różnie jest używane. Diabeł był tym pierwszym, który się tym zajmował i on może aż do końca będzie to czynił. Nawet gdy nasz Pan był na ziemi, brał on te miejsca Biblii, które właśnie były czytane, brał do ust swoich. I wyszedł na spotkanie Panu. Możemy wszyscy o tym czytać. I tutaj w Psalmie 90, tak wszyscy słyszeliśmy, Psalm 91, w wierszu 11. Jest napisane, albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Na rękach nosić cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej. Gdy to u Mateusza 4, w szóstym wierszu przeczytamy, tutaj jest ta historia kuszenia naszego Pana i jest napisane, wróg mówi nawet od wiersza 5. Nie, 6 wiersz. I rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Wróg, ten przeciwnik, wziął Słowo Boże i mówił swoimi ustami. To samo działo się ze wszystkimi nauczonymi w piśmie i faryzeuszami. Ze wszystkimi. Oni znali Słowo Boże, ale nie znali Boga i mocy Bożej. I nie stali się częścią planu Bożego w ich czasie. było napisane. On nakaże swoim aniołom, aby nosili cię na rękach, ale nigdzie nie jest napisane rzuć się w dół. To nie jest napisane nigdzie. Ale to jest to, co wróg chce. Zrzucić, zepchnąć. I to jest zamiarem wroga, aby zrzucić w dół i potem wołać jakieś pobożne słowa za tym. I może jeszcze jakieś miejsce Biblii do tego dodać, aby tą sprawę uczynić wiarygodną przed tymi, którzy słuchają go. Trzeba rozróżniać. To dzisiaj mi powiedział mój przyjaciel, który tam z tyłu siedzi, jak dziękował ten protestancki biskup papieżowi w liście. I to słowo, które brat Rus z Rzymian 8 tutaj zmienił, także w tym, ten człowiek także w tym liście zmienił, że nic nie może odłączyć od miłości Bożej. I jeszcze tylko żałował, że nie była trzymana jeszcze wspólna wieczerza. Ludzie stracili to spojrzenie. I to nie jest osądzanie kogoś, ale to jest tak smutne stwierdzenie, że trzeba być z powodu tego ze skruszonym sercem, złamanym sercem. Ilu bierze to słowo z Jana 17 do ust swoich i mówią, Pan przecież modlił się, abyśmy wszyscy stali się jednym, byli jednym. I może się stać, gdy czas jeszcze będzie trwał i przyjście Pana trochę da na siebie czekać, gdy to złączenie, spojenie nastąpi, że wszyscy ci, może się stać, że wszyscy ci, którzy nie będą brali w tym udziału, będą uznawani za wrogów Bożych, dlatego, że nie mają udziału w tym, co jest skute w jedność. I może się stać, że będą mówić, jest napisane, mają być wszyscy jednym. Dlaczego nie chcecie? Dlaczego nie chcecie się skłonić przed Bogiem? Jest napisane. Ale musi być to tylko właściwie zrozumiane i przyjęte. Ze słowa w psalmie, tak chcę powiedzieć, tak odważam się powiedzieć, że tam żaden nauczony w piśmie czy faryzeusz nie czytałby tego, co wyczytał tam wróg. Nikt do niego nie przyszedł, ale ten przeciwnik przyszedł i powiedział, jest napisane, on pośle swoich aniołów i zachowają cię przykaże aniołom swoim o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Drodzy, ten czas nadszedł, abyśmy rozróżniali, czy Słowo Boże jest przyniesione przez Ducha Bożego i przyniesione do właściwego kontekstu, w właściwym kontekście, albo czy wróg to zneużywa. Ja muszę jeszcze wspominać na środę wieczór i brat Rus nie ma powodu się przepraszać. Ja mam wiele więcej z tego, gdy słucham, naprawdę. Gdyby wszyscy ludzie tak mieli tak dużo ze słuchania jak ja, wtedy opłaci się każde zgromadzenie ponad wszelką miarę. Moje myśli zagłębiają się w Słowie i ja widzę ten program Boży przed moimi duchowymi oczyma. Ja powrócę z powrotem na te oba miejsca, Jeremiasz 11 i 12 i także w Kronik. Tutaj u Jeremiasza 11 jest napisane od wiersza drugiego. Słuchajcie słów tego przymierza i mów do mężów judzkich i do mieszkańców Jeruzalemu. i powiedz im: tak mówi Pan, Bóg Izraela. Przeklęty człowiek, który nie słucha słów tego przymierza, które nakazałem waszym ojcom, kiedy wyprowadzałem ich z ziemi egipskiej, z pieca żelaznego, mówiąc, i tak dalej. Tutaj Bóg mówi do swego ludu na nowo, aby poważnie brali te słowa Jego przymierza, aby wierzyli i szli według Jego wskazówek, nie według ludzkich przykazań. Wiecie, Pan powiedział u Marka 7, że oni wyjęli z mocy te Boże przykazania, a na miejsce tego postawili ludzkie przykazania. I tego jest dzisiaj wiele. Boże przykazania, Boże Słowo, Boży program, Boży plan zbawienia, Boże nauki. Wszystko zostało wyrzucone za burtę, ale wszystko zostało czymś zastąpione. I ludzie nie rozróżniają między tym, co pochodzi od Boga, a co od Niego nie pochodzi. I dalej jest napisane, wiersz 6b, słuchajcie słów tego przymierza i wypełniajcie je. Gdy właściwie słuchaliśmy, tutaj nie jest zagadnięty cały świat, ale tutaj jest powiedziane, wy, mężowie Judy, i szczególnie mieszkańcom Jeruzalemu. Juda był plemieniem, które Bóg sobie wybrał, z którego miał wyjść Mesjasz, jako ten lew z pokolenia Judy. Bóg podał swoje słowo i on o tych, od których, z którymi coś miał w zamiarze, od tych żądał, aby wierzyli Jego Słowu, aby szli za Jego wskazówkami. Bóg nie miał czegoś do powiedzenia dla kapłanów, czy Amorejczyków, czy Jebuzejczyków. Ich oddał tym, którym miał coś do powiedzenia. Bóg mówi do tych, do których zawarł przymierze. I dzisiaj my jesteśmy tymi z łaski. Możemy zaliczać się do tych, do których Bóg zawarł przymierze przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. To, co czyni cały świat, co czyni cały religijny czy polityczny świat, to nie jest naszym problemem. Bóg mówi do nas, do swego nowotestamentowego ludu przymierza. I On żąda od nas, abyśmy wypełniali wszystko, co On powiedział. Tutaj u Jeremiasza w 12 rozdziale jest taka sprawa w sercu proroka i mówi tutaj z Panem i wypowiada następujące słowa. Panie, Ty będziesz miał słuszność, choćbym wszczął z Tobą spór, a jednak chciałbym z Tobą porozmawiać o sprawiedliwości. Dlaczego życie bezbożnych upływa szczęśliwie i bezpiecznie się czują wszyscy wiarołomni? Ty ich zasadziłeś i oni puszczają korzenie i rosną i także wydają owoc. Bliski jesteś ich ust, lecz daleki od ich nerek. Zatrzymajmy się trochę przy tych słowach. Tutaj jest mówione do Boga jako do tego, który daje bezbożnemu sukcesy. Czytaliśmy to wszyscy? To jest ten spór. Dlaczego życie bezbożnych upływa szczęśliwie i bezpiecznie się czują wszyscy wiarołomni? Oni wszyscy czują się dobrze. Nie mają żadnych problemów. Nie troszczą się. Żyją beztrosko. Kto ma problemy? Kto jest atakowany? Na kogo zwrócił wróg swój cały wzrok? Nie na bezbożnych. Oni jemu należą przecież. I on jest Bogiem tego świata. Ale potem jest tutaj ten spór, że Bóg ich zasadził i że daje im powodzenie i tak dalej. Czytajmy to. Dlaczego życie bezbożnych upływa szczęśliwie i bezpiecznie czują się wszyscy wiarołomni? Ty ich zasadziłeś i oni puszczają korzenie. Tak. Co pomoże bezbożnemu jego zasadzenie? Co pomogą jemu korzenie? Może są głębokie, ale bezbożny pozostanie bezbożnym. A dziecko Boże pozostanie dzieckiem Bożym. Bóg żywi nawet, czy to wierzycie, czy nie, nawet ateistów żywi. Oni jedzą tą samą pszenicę. Oni sieją i zbierają jak wszyscy inni. Ale Bóg jest Bogiem wszelkiego ciała. W tym się nic nie zmienia. Ale to był właśnie ten spór. I gdy się czyta Biblię, wtedy tym niewierzącym powodziło się zawsze dobrze, a wierzący musieli cierpieć. To znaczy, oni dojrzewają, przynoszą owoc, wydają owoc. Bliski jesteś ich ust, lecz daleki od ich nerek. I to jest tutaj troszkę problematyczne. Z jednej strony są to bezbożni, ale biorą do ust swoich imię Pańskie, ale ich serce jest dalekie od Niego i takich jest wielu. Bezbożni nie są gdzieś, ale bezbożni to są ludzie, którzy to imię Boże i Słowo Boże biorą do ust swoich, lecz nie są gotowi, aby swoim sercem wierzyć i czynić według tego. I przez to odłączyli się do Boga. A kto się odłącza od Boga, jest odłączonym od Boga. A kto jest odłączonym od Boga, jest bezbożnym. Te słowa dzisiaj ciągle jeszcze mają to samo znaczenie, które miały wcześniej. I dalej tu jest napisane. Lecz Panie, Ty znasz mnie. Widzisz mnie. Zbadałeś, że moje serce jest przy Tobie. Czy nie jest to cudowne? Lecz, Panie, Ty znasz mnie. Widzisz mnie. Zbadałeś, że moje serce jest przy Tobie. Ja wierzę, że każdy człowiek, który idzie, czy musi przechodzić przez doświadczenia, że wierzę, że przez to jego serce, jego istota, całe jego życie jest badane. Niech bezbożny pozostanie zasadzonym. Niech pozostanie bez problemów. Ja chcę lepiej ataki i doświadczenia i wszystko, co do tego należy. Wolę to na siebie przyjąć, ale należeć do tych, którzy raz będą u Pana. I gdy Wspomnijmy na to słowo, które już w środę było krótko rozpatrywane. Z poświęcenia, o poświęceniu świątyni w Starym Testamencie, gdy to czytamy. To czytamy w drugim kronik, w drugiej księdze kronik 5. I to, co mnie tu bardzo porusza przy tym wydarzeniu, to jest wysłuchanie modlitwy i odpowiedź Boża, która poszła za modlitwą. Zanim to wszystko mogło przyjść, musiały niektóre rzeczy być uporządkowane. Nie tylko drzewo musiało tam stać, ale wszystko, co było, co należało do przedsionka, tam musiało być ustanowione. Co należało do Najświętszego, musiało tam także być. I to, co do tego Najświętszego, do namiotu objawienia należało, to musiało być do środka położone. Także wewnętrznie wszystko musiało być wszystko uporządkowane, nie tylko zewnętrznie, ale także wewnętrznie musiało wszystko się zgadzać. Czytamy tutaj w drugiej księdze kronik, w 5 rozdziale od wiersza 5. I zanieśli skrzynię wraz z namiotem. Może muszę jeszcze czwarty wiersz przeczytać. Od 4 wiersza. A gdy zeszli się wszyscy starsi izraelscy, lewici wzięli skrzynię i zanieśli skrzynię wraz z namiotem zgromadzenia i wszystkie święte naczynia, jakie były w namiocie, zanieśli je kapłani i lewici. Wspominacie wszyscy na to kazanie brata Branhama, czynić Bogu służbę bez jego woli. Dawid wziął nowy wóz i zaprzągnął woły do tego i położył skrzynię przymierza na tym. Ale z punktu, według woli Bożej, ona należała na ramiona lewitów. I to była cudowna myśl w tym. Ja myślę, że jeszcze tego nie czytałem z Biblii aż do dzisiejszego dnia. Brat Branham mówi, że ta skrzynia przymierza każdy raz przez każdego była niesiona, musiała być niesiona na lewym ramieniu, mianowicie nad sercem. Na lewym ramieniu musiała być niesiona. Jak to może być właściwie uczynione, to wiedzą tylko fachowcy. Ale tak to jest podkreślonym w tym kazaniu, w innym kazaniu. Ona musiała leżeć nad sercem. I teraz jest powiedziane, jak to jest możliwe. Tutaj jest skrzynia. Przyjmijmy, ta księga byłaby skrzynią i ten prawy miałby dobrze. Postawiłby się tutaj, a skrzynia jest na jego lewym ramieniu. Ale co ma uczynić ten z drugiej strony, gdy stoi tutaj? Stoi więc z lewej strony, a skrzynia przymierza jest z prawej. Pomimo to ma to nieść na lewym ramieniu. Ale ja jestem tak szczęśliwy, że Biblia także daje wskazówkę co do tego. Mianowicie na skrzyni były te kręgi, obręcze i przez te obręcze był ten drążek przełożony tak, że wystawały z obydwóch stron i tak mogło być spełnione to, że oboje, jeden z prawej i drugi z lewej, z przodu i z tyłu, mogli to tak nieść jak należy, bo ten drążek z jednej i z drugiej strony wystawał tak, że była dana ta możliwość, aby ta skrzynia mogła być niesiona przez wszystkich nad sercem. I to jest czymś cudownym. Bóg nie chce, abyśmy to nieśli tylko na ramieniu, ale Bóg chce, abyśmy to nad sercem nosili. Boże Słowo musi być w naszym sercu, bo tam ono należy. I On ciągle jeszcze ma mężów, którzy ją niosą. ale także ludzi, którzy, to co tam jest napisane, tam było Słowo Boże i ludzi, którzy to Słowo Boże przyjmują. Oni będą na końcu jako zwycięzcy i już nie będą musieli się zaprzątać tymi ludźmi, którzy zakwitnęli i zostali pomimo to wyrwani. Bóg pozwala wszystkiemu rosnąć. Słońce świeci ponad sprawiedliwym i niesprawiedliwym, ponad na dobrych i złych pada deszcz. Tak jest w kazaniu na górze napisane. To nasz sam Pan, sam nasz Pan powiedział. Ale po owocach ich poznacie ich. I to jedyne, ten jedyny owoc, który płaci przed Bogiem, to jest ten owoc, który On sam w tobie i we mnie może sprawić. Mianowicie ten owoc ducha między tymi, w tych i przez tych, którzy Słowo Boże, które jest duchem i życiem, przyjmują, aby przez Ducha Bożego to boskie życie mogło być w każdym sprawione i to, aby ten boski owoc wzeszedł. I tak lewici tą skrzynię przymierza ze Słowem Bożym wewnątrz postawili na to miejsce, gdzie należało, mianowicie do tego Najświętszego. I czytajmy od wiersza 6. Król Salomon zaś i całe zgromadzenie izraelskie, które się u niego zebrało przy skrzyni, składali na ofiary owce i bydło w takiej ilości, że nie da się liczby ich ustalić. Potem kapłani umieścili skrzynię przymierza pańskiego na miejscu jej w tylnej komnacie świątyni, w miejscu najświętszym pod skrzydłami cherubów. Wiecie, w tym najświętszym tam było tych dwóch cherubów, których skrzydła były rozpostarte i dotykały się. I te cheruby czuwały nad tronem łaski, nad tym słowem, nad skrzynią przymierza. I tym ważnym jest, ci lewici tak daleko nieśli tą skrzynię przymierza, jak mogli daleko iść. A potem przejęli ją kapłani i postawili ją na przeznaczonym przez Boga miejscu. Ach, gdybyśmy i wszyscy, którzy chcą się ostać przed Bogiem, gdybyśmy ten Boży porządek z całego serca mogli respektować, wtedy ta chwała Boża i teraz by zstąpiła. Tutaj po prostu brakuje. Każdy, ja nie myślę teraz nas tutaj, przebaczcie, bo wierzę, że nie zgromadzamy się tutaj po to, aby naszą zatwardziałość jakoś ustanowić, ale aby dać się szczerze przez Boga przyprowadzić do porządku, dać się skorygować, napomnieć. Ale to po prostu do tego należy, aby nam te rzeczy były postawione przed oczyma. Wszystko na swoim miejscu. Ci lewici mieli ich zadania, kapłani mieli swoje zadanie, ich zadanie i ten arcykapłan miał raz w roku jego zadanie. Wszystko było uporządkowane. Ta skrzynia przymierza z tym zakonem przymierza została postawiona w tym najświętszym miejscu przeznaczonym dla niej pod skrzydłami cherubów. Tam była obecność Boża. Te cheruby miały tą obecność Bożą symbolizować. I gdy Izajasz mógł spojrzeć do chwały, słyszał, jak cheruby i serafy wołali, serafowie wołali: święty, święty jest Pan zastępów. I tutaj były te cheruby. I one miały wskazywać: obecność Boża jest tam, gdzie Jego Słowo jest. I to ma nam bardzo wiele do powiedzenia. Nie jest tylko napisane w Biblii, lecz to jest włożone, czy zapisane, zostało zapisane w naszym sercu. I zauważamy jeszcze, że wiele tam było, co było wokół tego, ale że 120 kapłanów także było obecnych, to jest napisane tutaj w wierszu 12. W wierszu 12. I może 13. A z nimi, 12b, a z nimi 120 kapłanów dmących w trąby i trębacze i chórzyści mieli jak jeden mąż i jednym głosem zaintonować pieśń chwały i dziękczynienia Panu. Gdy więc wzbił się głos trąb i cymbałów i innych instrumentów do wtóru pieśni i tak dalej, do wtóru pieśni pochwalnej dla Pana, że jest dobry i że na wieki trwa łaska Jego. Świątynia to jest świątynia Pana, napełniła się obłokiem, tak iż kapłani nie mogli tam ustać, aby pełnić swoją służbę z powodu tego obłoku, gdyż świątynię Bożą napełniła chwała Pana. Tutaj mamy doskonały obraz nowotestamentowego zboru. I on został napełniony chwałą Bożą. 120 się zgromadziło. I tam nie byli jacyś ktoś, kto trąbił do uszu, czy ludzie, którym swędziały uszy, ale tam byli ludzie zgromadzeni, którzy mieli bojaźń przed Bogiem i Jego Słowem, którzy tej obietnicy, wierzyli w tą obietnicę, którą Pan dał i dlatego zgromadzili się w tej sali górnej. I jak tu jest, jest śpiewany, bo On jest dobry i że na wieki trwa łaska Jego. Wiecie, to było w Starym Testamencie, ale ta dobroć Boża trwa na wieki, a Jego łaska z pokolenia w pokolenie. U wszystkich, którzy boją się Boga. Bóg zawsze był już łaskawym. Bóg był już w czasach Abrahama łaskawym. Bóg był łaskawym w dniach Enocha i w czasach Mojżesza. Bóg był zawsze łaskaw, ale ludzie musieli Go szukać w pokorze. A kto Go szukał, temu dał się znaleźć. I to byli właśnie ci, których On szukał i znalazł. Także to jest ważnym. I gdy to porównamy z Rzymian 15:6, tam jest napisane: abyście jednomyślnie jednymi usty wielbili Boga. To jest tak ważnym. My przychodzimy i zgromadzamy się do modlitwy i mamy trudności, aby wyjaśnić sobie nawzajem, że przy modlitwie nie są potrzebni jacyś słuchacze, tak samo jak przy śpiewie nie potrzeba słuchaczy. Poza tym Dawid śpiewał swoje psalmy, w modlitwie je śpiewał. Podczas modlitwy tam słuchacze są nie na miejscu. Każdy musi mieć tą osobistą, musi szukać osobistej łączności z Bogiem i ją znaleźć. Ale cieszy nas to tutaj, że już tutaj Salomon zakończył swą modlitwę, że ta chwała Boża już stąpiła, gdy ta skrzynia przymierza została postawiona na jej miejscu. To nie jest jakiś człowiek, o którego się rozchodzi, którego Bóg używa, ale to są ci ludzie, którzy mają udział w tym, co Bóg czyni. I oni przychodzą do Jego obecności i widzą, że Jego chwała zstępuje. I tutaj jest dalej napisane w rozdziale 6, druga Księga Kronik 6, 4 wiersz. I rzekł: błogosławiony niech będzie Pan Bóg Izraela, który w mocy swojej spełnił to, co wyrzekł ustami swoimi do Dawida, mego ojca, mówiąc: od dnia, w którym wyprowadziłem mój lud z ziemi egipskiej, nie wybrałem spośród wszystkich plemion izraelskich. Żadnego miasta. Czytajmy teraz dalej, tutaj od wiersza 7. Zamyślał wprawdzie Dawid, mój ojciec, zbudować przybytek imieniu Pana Boga Izraelskiego. Lecz Pan rzekł do Dawida, mojego ojca, iż zamierzałeś zbudować przybytek dla imienia mego. Dobrze postąpiłeś, tak zamyślając. Lecz nie ty będziesz budował ten przybytek, ale twój syn, prawowity twój potomek, ten zbuduje przybytek imieniu mojemu. I dotrzymał Pan swojego słowa, jakie wypowiedział. Bo ja wszedłem w miejsce Dawida, mojego ojca, i zasiadłem na tronie izraelskim, jak zapowiedział Pan. I ja zbudowałem przybytek imieniu Pana Boga Izraelskiego. I złożyłem tam skrzynię, w której złożony jest zakon przymierza z Panem, jakie zawarł Pan z synami izraelskimi. Mi rozchodziło się w rzeczy głównej o ten wiersz, o tym zakonie przymierza. Wiecie, to świadectwo. Wiecie, na ziemi istnieją różne świadectwa. Ja czytałem u Ezdrasza i Nehemiasza. I gdy lud izraelski powrócił z powrotem, tam byli niektórzy, którzy szukali swoich świadectw czy dokumentów i zostali wyłączeni, nie mieli udziału i było im powiedziane: czekajcie, aż przyjdzie kapłan z tym światłem i prawem, Urim i Tumim, aby Boga spytać. Dopiero gdy będziemy mieli odpowiedź, możecie być przyjęci do zboru, ale będziemy pisać jeszcze i mówić o tym, o tych myślach. Tutaj jest powiedziane w niemieckim tłumaczeniu: ten dokument, to świadectwo, zakon przymierza z Panem. Bóg zawarł przymierze. To nie było tylko w słowach, to było zapisane i zostało włożone do skrzyni przymierza. Bóg nie mógł już nigdy cofnąć się od tego, co powiedział. I także w Nowym Testamencie Bóg nigdy nie może cofnąć się z tego, co powiedział. To wszystko jest napisane czarne na białym. Mamy Stary Testament i mamy i Nowy Testament. I Bóg przejął odpowiedzialność za oba testamenty. I On troszczy się o to, aby wszystkie słowa Jego przymierza wypełniły się na tym ludzie, który został włączony w ten w to przymierze Pana. I tutaj jest powiedziane, i to jest także główną myślą w wierszu 17. Teraz wtedy, Panie Boże Izraela, potwierdź swoją obietnicę, jaką wypowiedziałeś do swojego sługi, do Dawida. Zauważamy, o co się rozchodziło. Obietnica i wypełnienie się, zawarcie przymierza, podanie zakonu i lud, w którego sercu to Słowo Boże miało być. Ta modlitwa jest znacznie dłuższa, niż my czasem to tutaj zwyczajnie czynimy, ale na końcu przyszła odpowiedź. I to znajdziemy tutaj, w tych ostatnich wierszach rozdziału 6 i także w pierwszych wierszach rozdziału 7. Tutaj jest napisane od wiersza 40. Niechaj teraz, Boże mój, będą oczy Twoje otwarte, a uszy Twoje uważnie na modlitwę w tym miejscu. Uszy Twoje uważne na modlitwę w tym miejscu. A teraz, Panie Boże, powstań i przyjdź do miejsca swojego odpocznienia. Ty i skrzynia Twojej mocy. Twoi kapłani, Panie Boże, niech się przyobleką w zbawienie, a Twoi nabożni niech się radują dobrem. Panie Boże, nie odwracaj się od pomazańca swego. Pomnij na łaski okazane Dawidowi, Twemu słudze. Gdy my w tym czasie pychy i arogancji i wszystkiego tego, co jest między ludem, gdy spoglądamy, wtedy mógłbym być skłonny do tego, aby zapytać, kto by dzisiaj przyszedł, gdyby Dawid był tutaj i śpiewał swoje psalmy? Kto byłby obecny? Wszyscy ci pobożni by tutaj nie byli. Tych by nie było tutaj. Oni swoje osądzenie już dawno by uczynili. Zauważyliście, co powiedziałem? Ich osądzenie. Oni by osądzili. Większość tego w ogóle nie wie. Z Twoich słów będziesz usprawiedliwiony i z Twoich słów będziesz przeklęty. Nie to, co ktoś inny mówi o tobie, jest miarodajnym, ale to, co ty mówisz o kimś innym, to jest twoim własnym wyrokiem. To, co przyszło na usta twoje, tak to uznałeś za właściwym i tak to raz będzie, nie inaczej. Nie myślcie sobie, że Bóg, że Bóg będzie czynił niesprawiedliwie. Każdemu da to prawo, które mu należy. Tak jak on to widział, tak będzie to widział. I tutaj jest powiedziane, że Bóg Pan spoglądał w łasce i gdyby ludzie już nie przyszli, przynajmniej w tej generacji, ja odważam się prawie to powiedzieć, gdyby Salomon dzisiaj tutaj był, tutaj nikt by nie był zgromadzony. Ludzie wszyscy byliby w domu, a krzesła byłyby puste. Albo byłoby kilku tutaj. Wy bylibyście tutaj. Dobrze. To wystarczy na początek. To wystarczy na początek z Bogiem. Ale tak to jest. My żyjemy w strasznym czasie, a ludzie nie zauważają tego. Oni idą obok realności. Unoszą się ponad Boga i Słowo Boże. Każdy, kto się unosi ponad Słowo Boże, kto stawia się ponad Słowem Bożym, stawia się ponad Bogiem. Kto się ponad to stawia, stawia się ponad Bogiem. I tu jest tak w cudowny sposób napisane. Wiersz 40. Niechaj tedy teraz, Boże mój, będą oczy Twoje otwarte, a uszy Twoje uważne na modlitwę w tym miejscu. Drodzy, dlaczego zgromadzamy się? Wszyscy moglibyśmy przecież w domu się modlić. Z pewnością to czynimy, więcej czy mniej. Czytamy Pismo Święte, modlimy się, gdy nawet czasem to tak nie płynie, jakbyśmy sobie to życzyli, ale my przynajmniej szukamy tego, aby z Bogiem rozmawiać. Ale gdy jesteśmy tutaj, wtedy wiele tych węglów rozżarzonych jest zgromadzone i wiatr ducha wieje i Boży ogień się rozpala i przychodzi i wzbija się płomień. A Pan mówi, czego bym więcej pragnął, aby już to płonęło. Gdy wszyscy otworzymy nasze usta, nasze serca otworzymy i modlimy się do Boga, wtedy On wysłucha i odpowie. Wysłuchaj modlitwy na tym miejscu. A teraz, Panie Boże, powstań i przyjdź do miejsca swego odpocznienia. Ty i skrzynia Twojej mocy. Tutaj to mamy. Bóg miał ze swoim Słowem być pojednanym. Ty i skrzynia Twojej mocy. Oboje należy to razem. Bóg i Jego Słowo jest nierozłączny, są nierozłączne. I tutaj my jako lud Boży jesteśmy włączeni i jest powiedziane. Twoi kapłani, Panie, nie kapłani jakiegoś zgromadzenia religijnego, ale Twoi kapłani. I Bóg powiedział, Ty masz być kapłanem według porządku Melchizedeka odnośnie Chrystusa, Syna Dawidowego w duchu. I odnośnie nas, którzy zostaliśmy zbawieni i staliśmy się ludem królów i kapłanów. Twoi kapłani, Panie, nie ci ortodoksyjni czy jacyś inni, ale Twoi kapłani, nie kapłani Balów czy Aszery, ale Twoi kapłani, ludzie, których Ty do Twego królestwa, do Twego zboru postawiłeś, którzy Twoje słowo szanują, kochają, miłują i respektują. Twoich kapłanów, Panie, Boże, niech się przyobleką w zbawienie. Oni są przyobleczeni w zbawienie. Bóg nam darował zbawienie z łaski. I to jest czymś wielkim. Twoi kapłani, Panie Boże, niech się przyoblekną w zbawienie, a Twoi nabożni niech się radują dobrem. Kimże są ci ludzie, o których Bóg tutaj przez usta Salomona mówi? Ludzie jak ty i ja byli wtedy przy tym, gdy Bóg Pan swoją obietnicę wypełnił i dał zbudować świątynię, wszystko na właściwym miejscu dał postawić. I potem przyszło to pojednanie, zjednoczenie. Tutaj Słowo Boże w skrzyni przymierza. I Bóg Pan, który ze swoim Słowem, ze swoim ludem jest, przyszedł. W chmurze chwały stąpił w tym obłoku, tak, że wszyscy mogli to widzieć. I wiecie, gdy dalej byśmy czytali, jak oni upadli na swe oblicza i uklęknęli, aby oddać Bogu chwałę. W wierszu 32 jest napisane: 42. Panie Boże, nie odwracaj się od łaski pomazańca swego. Pomnij na łaski okazane Dawidowi, Twemu słudze. Gdy Salomon zakończył modlitwę, spadł ogień z niebios i strawił ofiarę całopalną i ofiary rzeźne, a chwała Pańska wypełniła świątynię. I nie mogli kapłani wejść do świątyni Pańskiej, gdyż chwała Pańska wypełniała świątynię Pańską. Wszyscy synowie izraelscy zaś, widząc ogień spadający i chwałę Pańską nad świątynią, przyklęknęli twarzą do ziemi na posadzce i oddali pokłon, wysławiając Pana, że jest dobry i że na wieki trwa łaska Jego. Bóg odpowiedział: dlatego, że wszystko zgodnie jest z Jego wolą i słowem zostało wypełnione i uczynione. Bóg i teraz odpowie, po tym, gdy wszystko zgodnie z Jego wolą i z Jego słowem jest uporządkowane i na właściwym miejscu zostało postawionym, tak aby On ze swoim ludem, który przyjął Jego słowo, mógł się zidentyfikować. I oto właściwie teraz rozchodzi się w tych ostatecznych dniach. Nie o jakiś przebieg pobożny, czy o jakąś sprawę, która jest, może być czyniona tu z podium. Wszystko, co ja, czy my, jako bracia, tutaj moglibyśmy zrobić, to jest przez nas zrobionym. I przez to wam, czy komu innemu, nie jest pomożone. My wszyscy mamy prawo, jak wtedy lud izraelski. Mamy prawo do tego, po tym, gdy usłyszeliśmy słowa przymierza, aby ten ogień Boży zstąpił, aby chwała Pana wypełniła świątynię. I Paweł pisze do Koryntian: kto niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, a świątynią Bożą tą jesteście wy. Bóg chce nas czynić świątynię jako zbór, jako pojedynczy, jako ludzi, w których wszystko może być uporządkowane zgodnie z Jego słowem, nie zgodnie z naszym jakimiś myślami, czy z tym, co zawsze już wiedzieliśmy, ale zgodnie z Jego słowem. I wtedy ten ogień zstąpi. Wtedy to już nie przyjdzie z podium, ale to zstąpi z nieba ten Boży szum, boski szum i potężny wiatr i ogień Boży zstąpi. My chcemy należeć do tych, którzy na końcu nie będą zawiedzeni i oszukani, ale którzy znaleźli łaskę przed Bogiem i dają się uporządkować według Jego słowa i dożyją wypełnienia Jego obietnic. I to błogosławieństwo Boże słyszalnie, widzialnie, odczuwalnie, dożywalnie mogą wziąć z sobą. Tutaj nie były to tylko pobożne słowa. Tutaj była odpowiedź Boża. I na to wszyscy czekamy. Kiedy dojdziemy do tej jedności wiary, nauki i gruntownie jedno w Chrystusie, kiedy będziemy mogli przystąpić tak przed oblicze Boże, aby chwała Pana stąpiła. Jako pierwsze powinniśmy wiedzieć, że Bóg nam darował łaskę. Co było z Salomonem? On też mógłby spojrzeć na siebie samego i może serce by mu szybciej biło, by powiedział: Boże mój, co tam w ogóle chcę? Tam jest przecież tak wielu, których jest lepiej, którzy są lepsi niż ja. Co ja tam mam robić? On nie pozwolił swoim myślom tam wystąpić. Wiecie, gdy pomyślimy, co ten człowiek nosił w swym sercu, tą obietnicę, którą Bóg jego ojcowi Dawidowi dał, to nosił w swym sercu. To było jego siłą. On miał legalne prawo do tej obietnicy i jej wypełnienia. I tego się mocno trzymał. Cokolwiek mogło przyjść. Nic go nie wytrąciło z równowagi. On szedł jego drogą z Bogiem i czynił to, co jemu zostało powierzone. To samo musimy i my w tych dniach czynić. W tym, że te obietnice na ten czas z całego serca wierzymy i służymy Panu, jesteśmy posłuszni i pozwalamy dać sobie łaskę, aby nam dał łaski, byśmy wszystko uporządkowali według Jego słowa i Jego woli. Niechby nikt sobie nie myślał, że Salomon nie dał rady, bo Bóg odpowiedział. To jest takim, całe życie jest trudnym. Ale tu rozchodziło się o duchową część, o zbór Boży. Możecie to czytać w 2 Mojżeszowej 12. Tam jest napisane, że tam Izrael pierwszy raz został nazwany zborem. Aż do tego czasu był to tylko lud izraelski. Ale w tym momencie, gdy ten paschalny baranek został zabity, to był już zbór. Muszę wam to przeczytać może. Już raz to czytałem. Jest to ale dobrze, gdy nam te rzeczy stawiamy sobie przed oczy, że Bóg postawił ten porządek. 2 Mojżeszowa 12 od wiersza 2. Ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy. Będzie wam pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: przedtem to pojęcie zgromadzenie czy zbór nie jest napisane, ale od tego momentu, gdy Bóg wypełniał swą obietnicę, to zbawienie, uwolnienie uczynić i dać zabić baranka paschalnego i dokonać wyprowadzenia jego ludu. Wtedy nazwał tych swoich jako zbór, a więc już nie pojedynczy, już nie każdy idący w swym kierunku, ale zbór, któremu dał Bóg przepisy, z którymi zawarł przymierze. Zbór, który przejął odpowiedzialność przed Bogiem. I to samo słowo jest użyte także w Nowym Testamencie. I nasz Pan mówi: ja chcę budować mój zbór. On głosił to Królestwo Boże, ale gdy rozchodziło się o to, wtedy powiedział: ja chcę budować mój zbór. I wtedy Bóg postanowił w zborze te służby i tak dalej. A więc tutaj mamy to, nie mamy do czynienia z jakąś prywatną sprawą jakiegoś człowieka, ale z historią zbawienia, z powołaniem podanym przez Boga, z wypełnieniem się planu Bożego w tamtym czasie. I to samo odważam się powiedzieć, że jest i teraz. Nie mamy w Królestwie Bożym do czynienia z moją czy twoją prywatną sprawą do czynienia, ale w Królestwie Bożym musi to, co Bóg sobie zamierzył, musi się wypełnić. I do tego On chce nas jako swój zbór użyć. On to ma, on postawił to słowo przymierza na to miejsce, na które to należy, mianowicie do tego najświętszego miejsca. I potem, gdy wszystko już było gotowym, zstąpiła chwała Boża. Tutaj byli śpiewacy, tutaj byli trębacze, wszystko tam było. Ale ci kapłani i wszyscy podnieśli swój głos jak jeden mąż i oddali Panu chwałę i dziękczynienie i śpiewali, bo On jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Wtedy ta świątynia Boża została napełniona obłokiem tak, że kapłani nie mogli tam wejść z powodu owego obłoku, aby wypełniać służbę, bo chwała Pana napełniła dom Boży. Nie chcę już teraz czytać jeszcze tego słowa z Hebrajczyków, ale tam jest napisane, że Mojżesz był wierny w domu Bożym i Chrystus jako Syn w swoim własnym domu. A Jego domem jesteśmy my. Tak jest tam napisane. My nie jesteśmy naszym domem. My jesteśmy Jego domem, Jego mieszkaniem, Jego świątynią. My jesteśmy tu na ziemi, stoimy Mu do dyspozycji, aby On mógł wykonać to, co sobie zamierzył. Co za łaska, że my aż do tego czasu nie tylko to słowo jako literę, ale przez łaskę Bożą otrzymaliśmy ten wgląd w plan Boży i z łaski mogliśmy otrzymać objawiony Jego cały plan. Dlatego, że On ma coś z nami w zamiarze. Gdyby Bóg nie miał w zamiarze nic ze Salomonem, nic nie czytalibyśmy o Nim, to by pozostało w ciszy wokół Niego. Ale Bóg dał obietnicę. Przez Twego cielesnego Syna. On miał wielu cielesnych synów. I znowu Bóg uczynił wybór i powiedział, ten to ma być. I wierzcie mi, gdyby Bóg pytał ludzi, wtedy właśnie Jego by nie wybrali. Tak jak to było już u Dawida i wszędzie. Te decyzje Boże są inne niż nasze rozumne decyzje. Są inne. I tutaj wszyscy się mylą i mówią, Boże mój, tak nie, tak to nie może być. Co Samuel mówił? Jeden przyszedł i powiedział, ten nie, i następny, i znowu nie. I tak aż cały rząd przeszedł. I on krótko pomyślał i powiedział, co tu się dzieje, żaden z nich? I zapytał, masz jeszcze jednego syna? Tak, jest, pasie owce, przyślij go. Drogi Boże są cudowne, inne niż nasze drogi. O tyle, o ile niebo jest wyższe nad ziemią, są Jego myśli wyższe niż nasze myśli. Kto był Jego doradcą? Kto może pojąć Jego zmysł i zbadać? Nikt. Ale jedno możemy powiedzieć. Jak cudowne są Twoje drogi i Twoje dzieła, Panie, Wszechmogący Boże. I z nami w tych dniach. Na końcu będziemy to widzieć, że Bóg swoją drogę z nami wszystkimi w pokorze szedł i że On osiągnie ten cel z nami wszystkimi, a my z Nim, uwielbione i wywyższone, niech będzie Jego cudowne i święte imię. Amen.